Drodzy słuchacze, zapraszam na katechezę. Duchu Święty, jak bardzo powinniśmy być Ci wdzięczni, a jak mało jesteśmy. Pociesza nas fakt, że jesteś jedno z Jezusem i z Ojcem, do których częściej się zwracamy, ale to nas nie usprawiedliwia. Chcemy przebywać z Tobą, o najmilszy z gości, słodka serce radości, słodkie orzeźwienie. Ty jesteś światłem, radością, pięknem. Ty porywasz duszę, Ty rozpalasz serca i niespodziewanie podsuwasz trwałe, głębokie, osobiste postanowienia świętości. Ty dokonujesz tego, czego nawet wiele kazań nie jest w stanie nauczyć. Ty uświęcasz. Duchu Święty, Ty, który jesteś tak delikatny, choć zarazem gwałtowny i porywający, i przychodzisz jak powiew delikatnego wiatru, który tylko nieliczni umieją usłyszeć i odczuć. popatrz na nasze nieokrzesanie i prostactwo i uczyń nas szczerze Tobie oddanymi. Niech nie będzie dnia, w którym byśmy Cię nie wzywali, nie adorowali, nie miłowali, nie dziękowali Tobie, w którym nie żylibyśmy jak Twoi gorliwi uczniowie. O tę łaskę prosimy Ciebie i otocz nas Twoim wielkim światłem miłości, przede wszystkim w godzinie największych ciemności, kiedy oczy zamkną się na to życie, a otworzą się na życie wieczne. Słowa modlitwy do Ducha Świętego Kiary Lubich. W ten sobotni piękny dzień poświęcony Matce Bożej ojciec Zdzisław pozdrawia gorąco wszystkich słuchaczy na porannej katechezie. Drodzy, w tej naszej duchowej wędrówce po kartach katechizmu Kościoła katolickiego zatrzymaliśmy się ostatnio przy drugim paragrafie drugiego rozdziału zatytułowanym Począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Miło mi, że akurat ta refleksja na ten temat przypada w sobotę, ten szczególny dzień, bo wspominamy Maryję. Na początku tego drugiego paragrafu katechizm podaje nam stwierdzenie, które naprawdę ma ogromne znaczenie, gdyż pomaga nam zrozumieć wszystkie określenia dogmatyczne dotyczące Maryi. Czytamy w 487 numerze. Wiara katolicka w odniesieniu do Maryi opiera się na wierze w Chrystusa, a to, czego naucza ona o Maryi, wyjaśnia z kolei wiarę w Chrystusa. Wszystkie określenia dogmatów w odniesieniu do osoby Maryi swój fundament mają w wierze Jezusa Chrystusa. Ten właśnie drugi paragraf mówi nam o niektórych prerogatywach Maryi, pewnych cechach, jakimi są jej niepokalane poczęcie, dziewictwo i boskie macierzyństwo Maryi. Te tak zwane prerogatywy Maryi są jednocześnie prawdami wiary, które bezpośrednio powiązane są z poprzednim paragrafem mówiącym o wcieleniu Słowa. Jeszcze pamiętamy te katechezy, kiedy zatrzymywaliśmy się i pokazywaliśmy, że tak człowieczeństwo, jak i bóstwo są doskonałe w Jezusie. Kiedy Kościół podczas soboru w Efezie przyznał Maryi tytuł Teotokos, Matki Boga, to tym samym uznaje, mówi katechizm, że tego, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się jej synem według ciała, nie jest nikim innym jak wiecznym synem Ojca, drugą osobą Trójcy Świętej. Stwierdzenie boskiego macierzyństwa Maryi opiera się na bóstwie Syna. Mówiąc o boskim macierzyństwie, Kościół równocześnie nauczał o dziewictwie Maryi. Dziewictwie rozumianym oczywiście nie tylko w sensie duchowym, ale równocześnie fizycznym. I tak Maryja w całej tradycji, całej historii Kościoła ukazywana jest równocześnie jako dziewica i jako matka. Czytamy w dokumencie soborowym, albowiem Maryja dziewica, która przy zwiastowaniu anielskim poczęła i w sercu, i w ciele Słowo Boże i dała światu życie, uznawana jest i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela. Odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi Syna swego i zjednoczona z Nim węzłem ścisłym i nierozerwalnym, obdarzona jest tym najwyższym darem i najwyższą godnością, że jest mianowicie rodzicielką Syna Bożego, a przez to najbardziej umiłowaną córą Ojca i świętym przybytkiem Ducha Świętego, dzięki zaś temu darowi szczególnej łaski, góruje wielce nad wszystkimi innymi stworzeniami, zarówno ziemskimi, jak i niebieskimi. Jednocześnie zaś złączona jest ze wszystkimi ludźmi, którzy mają być zbawieni pochodzeniem z rodu Adama, a co więcej, jest zgoła matką członków Chrystusowych, ponieważ miłością swoją współdziała w tym, aby wierni rodzili się w Kościele, którzy są członkami owej głowy. Dlatego to doznaje ona czci jako najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła, jako jego typiczne wyrażenie oraz najdoskonalszy wzorzec wiary i miłości. Kościół też katolicki, pouczony przez Ducha Świętego, darzy ją synowskim uczuciem czci jako matkę najmilszą. Czytując cię, drodzy, z uwagą, w katechizm Kościoła katolickiego widzimy, jak ważną rolę w historii zbawienia spełnia Maryja, którą Bóg od wieczności przeznaczył na matkę swego Syna. Czytamy o tym w katechizmie we fragmencie zatytułowanym Przeznaczenie Maryi. W numerze 488 czytamy: zesłał Bóg Syna swego, lecz aby utworzyć mu ciało, chciał wolnej współpracy stworzenia. W tym celu Bóg odwiecznie wybrał na matkę swego Syna córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei, dziewicę poślubioną mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Było zaś wolą Ojca miłosierdzia, aby wcielenie poprzedziła zgoda tej, która przeznaczona została na matkę, by w ten sposób, podobnie jak niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła się do życia. Ważne jest odniesienie katechizmu, że posłanie Maryi zostało przygotowane w Starym Przymierzu przez posłanie wielu świętych kobiet. Mimo swojego nieposłuszeństwa Ewa już na początku otrzymuje obietnicę potomstwa, które odniesie zwycięstwo nad złym, oraz obietnicę, że będzie matką wszystkich żyjących. Na mocy tej obietnicy Sara poczęła syna mimo swego podeszłego wieku. Wbrew wszelkim ludzkim oczekiwaniom, Bóg wybiera to, co było uważane za niemocne i słabe, by pokazać wierność swojej obietnicy. Annę, matkę Samuela, Deborę, Rut, Judytę i Esterę oraz wiele innych kobiet. Wśród tych wymienionych wspaniałych kobiet, o których mówi Biblia, Nauka Soborowa w Lumen Gentium w numerze 55 mówi: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz czcigodna tradycja w sposób coraz bardziej jasny przedstawiają i naocznie niejako ukazują rolę Matki Zbawiciela w ekonomii zbawienia. Księgi Starego Testamentu opisują historię zbawienia, w której powoli przygotowuje się przyjście na świat Chrystusa. Otóż te pradawne dokumenty, jak odczytuje się je w Kościele, jak w świetle późniejszego, pełnego objawienia się je rozumie, ujawniają z biegiem czasu coraz jaśniej postać niewiasty, Matki Odkupiciela. Zarysowuje się ona w tym świetle proroczo, już w obietnicy danej pierwszym rodzicom, upadłym w grzech, a mówiącej o zwycięstwie nad wężem. Podobnie jest to ta dziewica, która pocznie i zrodzi syna, którego imię będzie Emmanuel. Ona to zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują Go. Wraz z nią wreszcie wzniosłą córą Syjonu po długim oczekiwaniu spełnienia obietnicy przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia, kiedy to Syn Boży przyjął z niej naturę ludzką, aby przez tajemnicę ciała uwolnić człowieka od grzechu. W tej zbawczej historii w duchu wiary, drodzy, należy popatrzeć też na fakt niepokalanego poczęcia Maryi. Katechizm powiada, że aby być matką Zbawiciela, została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania, darami. W chwili zwiastowania anioł Gabriel pozdrawia ją jako pełną łaski. Istotnie, by móc dać dobrowolnie przyzwolenie wiary na zapowiedź swego powołania, było konieczne, aby Maryja była całkowicie przeniknięta przez łaskę Bożą. I takie przekonanie od samego początku miał Kościół. Czytamy w numerze 491 katechizmu. W ciągu wieków Kościół uświadomił sobie, że Maryja napełniona łaską przez Boga została odkupiona od chwili swego poczęcia. Właśnie to wyraża dogmat niepokalanego poczęcia ogłoszony w 1854 roku przez papieża Piusa IX. Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia przez łaskę i szczególny przywilej Boga Wszechmogącego na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana, nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Maryja, mówi numer 492, została ubogacona od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej zaiste świętości. Świętość ta pochodzi w całości od Chrystusa. Jest ona odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna. Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone, Ojciec napełnił ją wszelkim błogosławieństwem na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Wybrał ją z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem. Ojcowie tradycji wschodniej, też wspomina katechizm, nazywają Maryję całą świętą, czczą ją jako wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie. Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe swe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego. Odnosząc się do Konstytucji o Kościele, w numerze 57 czytamy, że Maryja, która wydała na świat samo życie odradzające wszystko i obdarzona została przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami, nic przeto dziwnego, że u świętych ojców przyjął się zwyczaj nazywania Boga Rodzicy całą świętą i wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie. Ubogaconą od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej zaiste świętości, dziewicę z Nazaretu zwiastujący anioł z polecenia Bożego pozdrawia jako łaski pełną. Ona zaś odpowiada wysłańcowi niebios: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Drodzy, Maryja przez posłuszeństwo wiary staje się Matką Boga. Na zapowiedź, mówi katechizm Kościoła katolickiego, na zapowiedź, że porodzi Syna Najwyższego, nie znając męża, mocą Ducha Świętego, Maryja odpowiedziała posłuszeństwem wiary, pewna, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. W ten sposób, zgadzając się na Słowo Boże, Maryja stała się Matką Jezusa i przyjmując całym sercem Bożą wolę zbawienia, w czym nie przeszkodził jej żaden grzech, oddała się całkowicie osobie i dziełu swego Syna, by dzięki łasce Bożej, pod zwierzchnictwem Syna i w zjednoczeniu z Nim, służyć tajemnicy odkupienia. Katechizm odwołuje się w tym względzie do wielkich też autorytetów i mówi, jak powiada święty Ireneusz, będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego. Toteż niemało ojców starożytnych w swoim nauczaniu chętnie wraz z nim stwierdza, węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy rozwiązany został przez posłuszeństwo Maryi. Co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. Przeprowadziwszy zaś to porównanie z Ewą, nazywają Maryję Matkę Żyjących i niejednokrotnie stwierdzają śmierć przez Ewę, życie przez Maryję. Kończymy na dzisiaj nasze rozważanie. Przy najbliższej katechezie zatrzymamy się przy prawdzie o boskim macierzyństwie Maryja. Maryi, Maryja, ponieważ już w samych już Ewangeliach nazywana jest Matką Jezusa. Drodzy, pragnąłem tylko jakby rozpocząć tę myśl, którą podaje nam katechizm, że Jezus stał się człowiekiem, doskonałym człowiekiem, ale właśnie za przyczyną i za zgodą Matki Bożej, z jej ciała Syn Boży wziął ciało.